i profesor Jacek Ryginia-Zacharski, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
No to cytat z prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Europa nie jest supermarketem. Gdy słyszę niektórych przywódców politycznych z Europy Wschodniej, to widzę, że zdradzają Europę. To jest cyniczne podejście do Unii Europejskiej. Służy mi ona do rozdzielania pieniędzy bez przestrzegania jej wartości. Jesteśmy w supermarkecie? My Polacy tak traktujemy Unię rzeczywiście?
Nie, oczywiście, że nie. No, natomiast Emmanuel Macron jest człowiekiem...
Ostre słowa.
To prawda, ale w tych częstych wypowiedziach Macrona dużo jest stylistyki, ona jest dosyć ostra. No bo trzeba się zgodzić, że w tym krótkim cytacie, no powiedzmy, mocnych słów i mocnych emocji się nagromadziło dosyć dużo. No jeżeli by traktować Unię Europejską jako supermarket, to powiedzmy z naszej łódzkiej, ale pewnie i polskiej perspektywy trzeba by powiedzieć, że właśnie Unia Europejska jako supermarket ocknęła się po 5 latach i się okazało, że już nie ma ulg podatkowych i ma takie wyzwania, problemy i jakoś tam w perspektywie odległej ryzyka się rysują, z którymi nie bardzo wiadomo, jak sobie poradzić. No tutaj recepta Macron jest... No, podejrzewam, że myśmy wszyscy w Polsce liczyli na to, że po kampanii jednej i drugiej wyborczej ta retoryka troszeczkę się schłodzi. No to jak się okazuje, nie schłodziła się.
Ale ona się nie schłodziła dlatego, że Macron zobaczył, że ma duże poparcie i...
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że Macron ma świadomość tego, że nadal jest w grze. Bo
oczywiście... Francja nadal jest w grze?
No tak? Oczywiście tak. Francja jest w grze, gra się toczy w Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska, no tu nie ma wyjścia, ona będzie musiała wykonać jakiś ruch w którymś kierunku, w związku z czym ta gra jest, no nie wiem czy czytelna, natomiast na pewno stwierdzalna.
No i wczoraj niespodziewanie, wyraźne, takie były komentarze, poparcie prezydenta Francji ze strony kanclerz Niemiec Angeli Merkel.
Ja rozumiem, natomiast myślę, że to należy czytać w sposób taki, że kanclerz Merkel wykonała to, co jest ważne z punktu widzenia interesu kanclerz Merkel, dlatego że już w kampanii wyborczej słychać było, że Macron to jest właśnie ten kandydat, który, no powiedzmy, jakoś tam gwarantuje solidną współpracę na linii Berlin-Paryż. W związku z czym z jednej strony te, no powiedzmy, ostre, niech będzie napompowane emocją, słowa Macrona padły. Z drugiej strony kanclerz Niemiec, no też zagrała tak, jak zagrała. Tam też przecież toczy się gra wyborcza.
Czyli to nie jest żadne zaskoczenie, to co powiedział Macron i to co zrobiła Angela Merkel? Czy spodziewaliśmy się jakichś łagodniejszych sytuacji?
Czy ja myślę, że nie spodziewaliśmy się takich słów. Natomiast jeżeli idzie o nastawienie i powiedzmy pozycję na boisku, by nawiązać do wczorajszych orzełków.
Czy mamy taką pozycję jak po wczorajszym meczu?
No myślę, że nie, a poza tym nie gramy z Anglią.
No, Anglia już nie gra z nami, niestety.
No tak, tak, tak.
Dzisiaj spotkanie Macrona z Grupą Wyszehradzką. Mam nadzieję, że mamy taką nadzieję, że Grupa Wyszehradzka będzie mówiła jednym głosem, ale czy może nastąpić reset tak zwany? W tych stosunkach Francja, Europa Środkowo-Wschodnia?
Ja nie przypuszczam, dlatego że ja będę się trzymał tego, że toczy się gra, w związku z czym Macron może troszeczkę zaskakiwać, bo jest rzeczywiście zgrabnym graczem, ale to po prostu pokazuje, że wbrew, no powiedzmy, tym szatom, w które się ubierał w czasie kampanii wyborczej, to nie jest taki świeżutki zupełnie gracz w polityce. No nie będę go też porównywał z taką pierwszą ligą jak Angela Merkel, bo tak naprawdę cóż powiedziała Angela Merkel, że te słowa no, zgadzają się z jej odczuciami, ale zwróćmy uwagę, że Angela Merkel raczej unika aż tak ostrych sformułowań, w związku z czym można by powiedzieć, że ona oczywiście pochyla się nad nimi, natomiast od tego ma Macrona, żeby takie rzeczy opowiadał.
W jakim miejscu teraz jesteśmy po tych słowach Macrona i po tym poparciu Angeli Merkel? My w Grupa Wyszehradzka i Polska w Unii Europejskiej.
Znaczy te słowa, one naprawdę nie bardzo zmieniają. No, jest to jakaś tam retoryka około szczytowa. No rzeczywiście ona tam rzuca jakieś takie światło, ale to nie jest fakt polityczny. W związku z czym, jeżeli by się przyjrzeć faktom politycznym, Myślę, że ten szczyt zostanie oceniony jako szczyt jednak dosyć istotny, dlatego że w sposób, no taki powiedzmy, niech będzie właściwy Unii Europejskiej, zaczęła się materializować jakaś nowa odsłona koncepcji współpracy w dziedzinie obrony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czyli ta koncepcja PESCO. Ja prawdę powiedziawszy jestem pełen wątpliwości, natomiast tym bardziej, że nie bardzo wiemy, jak to ma wyglądać. Mają się wkrótce spotkać roboczo ministrowie, w związku z czym być może zacznie się z tego wyłaniać jakiś kształt. Póki co z tych sygnałów, no sytuacja oczywiście, związki z obronnością będą, natomiast na razie to wygląda w ten sposób, że ma powstać coś w rodzaju wspólnego rynku obronnego. Pytanie, w którym kierunku będzie to szło. Ja dzisiaj widziałem w serwisach informacyjnych jakąś taką informację, któryś z polityków unijnych mówił, że my mamy sto kilkadziesiąt systemów, Amerykanie mają 30, my mamy ponad 100 czołgów w Europie, Amerykanie mają jeden. Chodzi oczywiście o model, nie o liczbę. W związku z czym niewykluczone, że ta inicjatywa jest obliczona na, no powiedzmy, ujednolicenie europejskiej zbrojeniówki. No i tutaj też ewidentne, czyje interesy będą w tym reprezentowane. W związku z czym takich raf jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o taką praktyczną stronę obronności, ja wyjaśnię może skąd moja jakoś tam mój sceptycyzm. Europa, bo jeszcze zanim Unia Europejska się urodziła w 1992-1993 roku, no już podejmowała pewne takie wyzwania, słynny Eurokorpus. Kilka miesięcy temu był to jeden tam, powiedzmy, z głównych wątków w debacie. Wszyscy mówili o Eurokorpusie, niewiele osób wiedziało, o co chodzi, ale to ładnie brzmi. W związku z czym te wysiłki są podejmowane zarówno wcześniej w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej, jak i później w ramach Unii Europejskiej. Natomiast one albo są nietrafione, albo one się nie ucieleśniają. Bo tak naprawdę tych, powiedzmy, modeli stworzenia czegoś w rodzaju sił europejskich było przynajmniej trzy. I one są, powiedziałbym, takie umiarkowanie funkcjonalne. One bardzo często są nie bardzo wiadomo do czego. W związku z czym bardzo jestem ciekaw, co będzie z tego PESCO wychodzić. Oczywiście kolejny temat to są sprawy migracyjne. I tu gra się będzie toczyć i będzie się toczyć jeszcze dosyć długo, bo trudno sobie wyobrazić osiągnięcie jakiegoś kompromisu w tej kwestii. Wreszcie rzeczy dwie, które są, no powiedziałbym, oczywiste, aczkolwiek, bo to jest sprawa sankcji. To jest rzeczywiście, wydawało się, że będzie to automatyczne, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na przykład na wypowiedzi niektórych niemieckich polityków, na przykład pana Gabriela, który bardzo ostro krytykował sankcje amerykańskie. Ja rozumiem, że on krytykował sankcje amerykańskie z perspektywy europejskiej, bo on powiedział, że ta część sankcji amerykańskich w stosunku do Rosji, która może uderzyć w firmy europejskie,
jest nie do akceptacji. Panie profesorze, pół minuty mamy jeszcze.
O Jezu, dobra. No i wreszcie sprawa Brexitu. Wydaje się, że będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z czymś w rodzaju miękkiego Brexitu, co chyba nie jest złym rozwiązaniem.
No dobrze, to poczekamy, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Dzisiaj drugi dzień szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Informacje w naszych serwisach na pewno. Profesor Jacek Gliniak-Zacharski, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, był gościem radia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.